Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. To już 33 nasz podcast. Witam serdecznie, nazywam się Cyprian Gutkowski. Dzisiaj będziemy mówili, nasz podcast w nowym roku zaczynamy, troszeczkę spóźniony. 2017 był ciężkim rokiem, ale nie cięższym od 1917. Natomiast na pewno wiele rzeczy się wydarzyło w końcówce tego roku. Otóż 23 listopada 2017 roku w Kiszyniowie w Mołdawii odbyły się pewne ćwiczenia. I tutaj istotne jest to, że dotyczyły one CERT-opsowych i info-opsowych operacji, połączenia ich, znalezienia jakichś wspólnych połączeń. No, ciężko to określić, jak ze siebie oddziaływują te dwie części, ponieważ wszyscy wiemy, że nie ma już teraz takich operacji, które by nie były jak poprzedzone operacjami informacyjnymi. Wszystko się przenika. Dlatego moimi gośćmi są Mirosław Maj, prezes Fundacji.
Dzień dobry.
I Kamil Basaj, uczestnicy tych ćwiczeń.
Dzień dobry Państwu.
Mirosław był obserwatorem na miejscu w Kiszyniowie, widział całe ćwiczenia, natomiast Kamil tutaj prowadził operację dezinformacyjną z Polski. Także może Wy powiecie coś więcej na temat tych ćwiczeń.
Warto dwa słowa na temat genezy, bo to takie w miarę było nowatorskie przedsięwzięcie dla ludzi, którzy działają w obszarze cyberbezpieczeństwa. Geneza była taka, że z ITU, czyli z Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej, trafiło do nas zaproszenie do tego, żebyśmy dołączyli do grona zespołu, który właśnie w listopadzie zeszłego roku w Kiszyniowie przeprowadzał serię najróżniejszych ćwiczeń dla środowiska ludzi zaangażowanych w obsługę incydentów. To tak możemy sobie umownie nazwać środowiskiem zespołów certowych. Nie tylko z Mołdawii, ale tam przede wszystkim byli ludzie z Mołdawii, ale z całego regionu. Tutaj używa się nieraz tego określenia CIS, czyli Common Independent States, czy po polsku się nazywa jakby kraje wspólnoty, tak?
Tak.
Nie, wspólnota państw niepodległych, tak? Czyli byłych republik sowieckich. No i w momencie, kiedy trafiło do nas to zaproszenie, to pomyśleliśmy sobie, że może to jest dobra okazja do tego, żeby przećwiczyć wreszcie to, o czym od dawna mówimy, a nie tylko mówimy, bo robimy, bo nasz projekt InfoOps Fundacji jest najlepszym przykładem tego, że nie tylko mówimy, czyli zobaczyć, jak w praktyce jesteśmy przygotowani w świecie specjalistów certowych do tego, żeby wspomagać rozpoznanie i neutralizację operacji informacyjnych. I ten pomysł się po stronie ITU, organizatorów tego, co się w ogóle nazywało, niech ja tutaj sięgnę do nazwy, dokładnie to się nazywało Alert Drill, Joint Alert Drill, tak?
Mhm. Czy gdzieś tu podróżę? Jak gdzieś dotarłem, Cyber Drill Event.
No, Joint Alert Cyber Drill for Europe,
okay,
and Six Countries. No więc spodobało się to po stronie organizatorów tego. No i po prostu ja bym powiedział, że my zrobiliśmy pilota, tak? To zaraz będziemy sobie jeszcze opowiadali o tym, jak to przebiegało, bo to było dosyć krótkie właściwie ćwiczenie, dlatego myślę, że to przede wszystkim był pilot, ale on pokazał, że warto to rozwijać. Ale no, pewnie będziemy jeszcze wracali do tego podsumowania na koniec.
Ja rozumiem, że tam celem podstawowym było właśnie to zrozumienie tego, jak certowcy rozumieją naturę operacji infoopsowych i w jaki sposób z kolei będą w stanie wspomóc ludzi, którzy zajmują się infoopsem, i też pewnie jakoś w drugą stronę to oddziaływało, czy tylko na tą stronę?
Nie, no tak, my wychodzimy z tego założenia, że operacje informacyjne w dużej mierze są, ich skuteczność zależy od tego, na ile one są wsparte technologiami. No, klasyka, tak, żeby nie rozwijać wszystkich wątków, no to jest po prostu budowanie chociażby botnetu. A to, o czym często mówimy, że operacje informacyjne potrafią być skutecznie przeprowadzane z wykorzystaniem botnetu. I w momencie, kiedy mówimy o tym, że to jest technologia włączona do tych operacji informacyjnych, no to od razu przynajmniej w mojej głowie jakby zapala się lampka taka, no to tutaj jest miejsce dla ludzi od speców, od cybersecurity technicznego, żeby oni poprzez swoją wiedzę tego, jak są różne rzeczy się odbywają przy najróżniejszego rodzaju incydentach, żeby po prostu wyciągali te informacje, próbowali dostarczać informacji technicznej, wyników analizy technicznej ludziom, którzy znowu znają się na tej warstwie, na której kamień się znał u nas, tak? Czyli na tej, nawet nie wiem, jak ją najlepiej profesji mamy, zaraz mnie będziesz musiał poprawiać, więc zaraz sam powiesz, jak ją ogólnie nazwać. I wtedy następuje właśnie ta symbioza, o którą nam chodzi, tak? W naszym projekcie infoopsowym nam dokładnie o to chodzi, żeby połączyć siły, które, bo wtedy można skutecznie odpowiedzieć na to, co po drugiej stronie się dzieje, bo tam też są połączone siły, tak, to co mówimy.
Czy można znaleźć to idealne rozwiązanie? Właśnie, Kamil, to może ty powiedz, jak to wyglądało, bo rozumiem, że pierwszym etapem było przygotowanie jakiejś operacji informacyjnej, która w jakiś sposób miały certy rozpoznawać lub w jakiś sposób wpływała na nie, więc może powiedz, jak to wyglądało z twojej strony przygotowanie takiej operacji?
No, ta operacja odbywała się w kontekście trwającego ataku na system bankowy państwowy i to operacja miała kilka elementów. To znaczy pierwszym elementem, który był na samym początku, to było przygotowanie środowiska. Czyli stworzyliśmy zasoby do tego, żeby można było tą informację przeprowadzić oraz je, to się mówi potocznie, wylegendowaliśmy. To znaczy pozwoliliśmy im funkcjonować w sieci w taki sposób, aby nie zostały przez algorytmy mediów społecznościowych zablokowane lub też przez zespoły administracyjne. Stworzyliśmy również kilka kont, które służyły zespołom certowym do komunikacji i rozpoczęliśmy planowanie scenariusza. To znaczy scenariusz polegał na wytworzeniu w mediach społecznościowych wrażenia o bardzo znaczącym charakterze tego wydarzenia w taki sposób, aby wzbudzić u odbiorców poczucie lęku, zagrożenia, ale nie wykonywaliśmy tej operacji wyłącznie poprzez konta, które tego typu treści...
Głównie Twitter, prawda?
Głównie Twitter, które tego typu treści dystrybuowały, tylko podzieliliśmy tę operację na kilka faz. Pierwsza z nich była samym elementem przygotowawczym, kiedy te najważniejsze treści dla operacji umieszczaliśmy sekwencyjnie w sieci. To był moment przygotowania, który trwał blisko tydzień przed dniem ćwiczenia. Natomiast w momencie, w którym rozpoczęło się ćwiczenie, wyprowadziliśmy dwa sprzeczne, przeciwstawne sobie, jeżeli chodzi o narrację, kampanie informacyjne, dezinformacyjne w sieci. I zespoły certowe miały do dyspozycji pewną podstawową, skróconą instrukcję tego, w jaki sposób podejść do zjawisk informacyjnych, które napotkają podczas pracy. Naszym zadaniem z kolei było uzyskać przewagę, kontrolę nad środowiskiem informacyjnym i w tym celu wykonaliśmy pewną sztuczkę, która polegała na stworzeniu i położeniu nacisku na zaprzeczanie temu incydentowi, ponieważ wiedzieliśmy o tym, że te wątki zostaną zignorowane przez obsługę po to, aby później, czyli w samej końcówce ćwiczenia...
Ale wiedzieliście nie dlatego, że im zakazaliście, tylko przypuszczaliście, że zostaną zignorowane, rozumiem?
No tak. Przewidzieliśmy, że skupią się na tych, które mówią które zawołują, tak? Na przykład system bankowy, państwo, w którym ten system bankowy został zaatakowany, zdolności do obrony tego systemu, ale również takie zupełnie życiowe, proste rozterki, jak możliwość wypłaty pieniędzy z bankomatu, czy problemy na stacji paliwowej.
My też warto powiedzieć, że zakładaliśmy, że tam ktoś specjalnie też katalizuje te nastroje, no bo to miała być taka operacja, która ma doprowadzić do sporych szkód, tak, i problemów po stronie banków.
I powiedzcie, jakie w takim razie była ta reakcja? Rozumiem, że zareagowali na te, które były negatywne, natomiast...
Może warto też powiedzieć o tym, że my przyjęliśmy od razu takie założenie, że z racji tego, że to jest pilot i tak naprawdę to środowisko certowe włącza się dopiero w tego typu rzeczy, więc my od razu zrobiliśmy założenie, że nie spodziewamy się zbyt wiele, tak mówiąc prostym językiem. Dlatego ten pilot polegał, to ćwiczenie polegało na tym, że uczestnicy otrzymywali jak na ćwiczenia, tutaj mamy spore doświadczenia w fundacji co do przeprowadzania ćwiczeń, więc jak na ćwiczenia oni dostawali dosyć precyzyjne instrukcje. To było coś, ja bym powiedział, jednak pomiędzy takim ćwiczeniem, gdzie bazujemy w ogóle, no jak sobie poradzicie, to tak będzie, a jednak takim podejściem niemalże szkoleniowym. Mhm. Więc było kilka etapów takich ćwiczeń, bo dosyć jasno były postawione cele związane z identyfikacją słów kluczowych, komunikacji pomiędzy uczestnikami, ustalenie tak zwanych użytkowników alfa, czyli od których w ogóle cała operacja informacyjna się zaczęła, czy profili zautomatyzowanych botów, bo też uruchomiliśmy na tę potrzebę zautomatyzowane boty, więc tak naprawdę te cele, które my postawiliśmy, były dosyć precyzyjne, natomiast z racji ograniczonego czasu na to ćwiczenie, no to mogliśmy się spodziewać, że jeżeli nie podpowiemy, jak to robić, no to będzie właściwie czas spędzony pewnie na Google Searchu i po prostu co robić i właściwie takiej gadaninie bez żadnych praktycznych dokonań. Więc z tymi podpowiedziami, a tak naprawdę również z podsunięciem konkretnych narzędzi, tak, które głównie narzędzia online to były, oni mogli przeprowadzać te działania i te cele, o których przed chwilą mówiłem, o identyfikacji słów kluczowych, użytkowników alfa i tak dalej, oni realizowali. Tak? Znaczy ja bym powiedział to nawet w naszym artykule do przeczytania, którego zachęcamy, jest na stronie cybersecurity.org, to dokładnie trochę opisaliśmy i tam podajemy, że no w naszej ocenie oni zrealizowali samodzielnie te zadania na poziomie 20-30%. I to pokazuje, że to no jakby to w pozytywnym określeniu należy powiedzieć, no jest jeszcze nad czym pracować, tak?
Ale
w takim realnym to po prostu słabo jest, tak? Ale to pokazuje.
Bo ja rozumiem, że te certy
dopiero zaczyna.
Certy tak naprawdę certowcy mieli wesprzeć tych informantów, speców operacji informacyjnych, tak, żeby dostarczyć im argumentów, że dane tweety to jest jakaś operacja informacyjna, że one mają jakiś charakter, załóżmy botów czy czegoś
innego. Tak, no bo to prosty przykład. Jeżeli na przykład chcemy zgłosić, co też było jednym z zadań, chcemy zgłosić użytkownika do zablokowania, to musimy mieć jakiś dowód, tak? Jakąś przyczynę, dlaczego o to wnosimy. No i dobrym może być to, że tutaj wyraźnie widać, że coś na tym Twitterze uczestniczy w operacji informacyjnej, a my dostarczamy dowodu, że jest to kawałek bot, że to jest bot, kawałek botnetu, tak? Jakiś bot i to jest wystarczające. Tylko trzeba to technicznie zidentyfikować. Tak? I na tym mogłoby polegać. Tak,
żeby ta blokada mogła być skuteczna, bo tutaj mieliśmy trzy zespoły kont. Był jeden automat, który operował kontami. Były konta, które nie były botem, ale były zautomatyzowane. I były konta operowane ręcznie przez operatorów. I tutaj chodziło o uzyskanie kontroli nad tym, jaki kontekst, gdyby zespoły certowe weszły w interakcję z kontami, którymi zarządzaliśmy, żeby można było zacząć panować nad kontekstem, który wprowadzają, czy treściami, które zaczynają publikować. I tutaj były też niektóre zadania dosyć wymagające, bo jednym z zadań było określenie potencjalnego, czy przewidzenie efektu tych działań, czyli celu, tak, do czego zmierza ta operacja, żeby można było odpowiednio wcześnie podjąć przeciwdziałanie, nie tylko techniczne, ale również komunikacyjne. I tutaj no, w przypadku tego typu zadania to trzeba mieć na pewno już jakieś doświadczenie związane z InfoPsem, żeby do tego podejść, ale tu byliśmy też ciekawi, czy w tym zespole tak pojawi się osoba, która ma takie głębokie wyczucie tematu, a może już jakieś...
I pojawiły się takie osoby, bo to jest chyba naturalne i gdzieś tam rzeczywiście musi być ten talent. Czy jednak certowcy...
Myślę, że za mało czasu było na to.
Jak pamiętam, no będąc tam na miejscu, no były 2-3 zespoły, które no z pewnym entuzjazmem podeszły do tego i to było widać, bo oni najszybciej udawało im się przynajmniej według tych podpowiedzi wykonywać poprawnie te zadania. Inni byli raczej trochę tak, no to później my to mogliśmy obserwować. Inni raczej byli nastawieni na edukację, tak, niewiele im się udało, ale dla mnie najważniejsze to, co się zdarzyło, a raczej nie zdarzyły się jakby takie głosy, że to jest bez sensu, tak? że to my jesteśmy certowcami, my
zajmujemy co to nas interesuje, malwerem, tak?
Jak dalej, my tam forensik, prawda, jakieś
analizy,
IT generalnie rzecz biorąc, bezpieczeństwo technologiczne i co to jakaś operacja, to po co my tutaj, po co w ogóle nas służy. Takich głosów nie było, raczej były później no, z tych rozmów tak zwanych kuluarowych, tak, później po tym ćwiczeniu ileś osób przychodziło i wyrażało zainteresowanie, mówili, że to jest ciekawe, zresztą samo ITU również oceniło to jako bardzo ciekawy materiał już wstępnie. Tutaj mamy zaproszenia do kolejnych edycji, przeprowadzenia takich ćwiczeń, które byśmy chcieli rozwijać, więc to z mojego punktu widzenia jest jakby najważniejsze, że to nie zostało zakwestionowane, to podejście.
Tak, no to chyba w ogóle ważne jest dla wszystkich tak naprawdę bezpieczników, że rzeczywiście zaczynamy się rozumieć w pewnych sprawach, natomiast Kamilu, to ja z kolei rozumiem, że udało ci się przejąć tą przestrzeń medialną i udało ci się zdobyć tam przewagę informacyjną.
Kamil budował tą przestrzeń już kilka dni wcześniej, że tam boty tak, szumiały to, cały to czas.
Technicznie, ale bardziej mi zależało na tym, żeby ten botent się utrzymał w międzyczasie, żeby nie został zdjęty przez operatora medium społecznościowego, ale też chodziło o to, aby wytworzyć tło informacyjne, czyli treści, do których będę mógł odsyłać, odnosić się, czy uzyskiwać przewagę podczas dyskusji. I tutaj w bardzo dużym uproszczeniu oczywiście celem z naszej strony było przejęcie kontroli zarówno nad zwolennikami i przeciwnikami teorii dotyczącej tego, że następuje w tej chwili atak na infrastrukturę krytyczną i że nie ma też dostępu do pieniędzy, nie działają bankomaty, nie można zapłacić za paliwo, ludzie się nie mają jak dostać do domu. Czyli były poruszane zarówno elementy emocjonalne, społeczne, pragmatyczne, praktyczne. Niektórzy użytkownicy byli bardziej zdenerwowani, niektórzy mniej. Chodziło o to, żeby kontrolować potencjalną dyskusję zarówno w obszarze zwolenników, jak i przeciwników. A finalnie tą grupę, która była przeciwna tym wszystkim tezom, zacząć zmieniać ich narrację w kierunku jednak takiej, jakoby to oni się mylili, że jednak coś się dzieje, co ma zdecydowanie większy potencjał oddziaływania na odbiorców. Ale to jak gdyby jest ten punkt kulminacyjny operacji, który był trzymany w zanadrzu na wypadek podjęcia przez zespoły certowe działań komunikacyjnych, ale do tego jeszcze w tym etapie nie doszło.
No tak, ale to bardzo ciekawe i to jest na pewno przyszłość przed tego rodzaju ćwiczeniami. Jak myślicie, może rzeczywiście w Polsce takie ćwiczenia też z jakiś sektor bankowy w połączeniu właśnie też z jednocześnie ze swoimi służbami PR, bo to by było też na pewno bardzo ciekawe, stworzenie tego rodzaju ćwiczeń, jak jesteśmy gotowi, jak to rozpoznajemy i jak to jednocześnie pokazuje współpracę między technicznymi PR-owcami. Czy to w Polsce może się udać?
Myślę, że jesteśmy jak najbardziej na tej drodze. Zresztą tutaj pewnie niedługo powstanie podcast, który będzie mówił o CyberExe Polska 2017. Już zdradzamy trochę tajemnicę, że przeprowadziliśmy...
Które odbył się w 2018.
Tego miałeś nie mówić. to jest długi projekt, tak? Większość odbyła się jak na razie przynajmniej, a biorąc pod uwagę perspektywę zakończenia tego projektu, większość jego odbyła się w 2017 roku. Ja zawsze powtarzam, że przygotowanie ćwiczeń to więcej i nie tylko jeżeli chodzi o pracę, ale nawet takiej merytorycznego rozwoju, to jest w trakcie przygotowywania i budowania scenariusza niż samego dnia ćwiczenia. To jakby wrócimy pewnie do tego wątku. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że to właśnie jak wyglądała ostatnia nasza edycja CyberExe Polska, bo to jest już była piąta edycja, to mówi o tym, że jesteśmy na tej drodze, dlatego że w tej ostatniej edycji znowu sięgnęliśmy, tak jak w Kiszyniowie, do tych wątków związanych z operacjami informacyjnymi, warstwę, to co zawsze w ćwiczeniach naszych CyberExe Polska nazywamy warstwę medialną, bardzo mocno wzbogaciliśmy, a chwilami być może nawet zdominowaliśmy elementami właśnie infoopsowymi i tu zdecydowanie będzie materiał do tego, żeby zobaczyć, jakie będą reakcje. Mamy już materiał, tak, analizujemy go dosłownie nawet dzisiaj przecież. Analizujemy materiał, jak właśnie te organizacje, które tym razem w sektorze energetycznym brały udział w ćwiczeniu, jak analizowały tego typu informacje. Więc moim zdaniem to właściwie jest nieuniknione. Ja jakby tak patrząc w perspektywie, bo też mi przyszło, tak przypomniało mi się, że to już ponad 10 lat temu była taka sytuacja, w której jeszcze wtedy pracując w Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, doszliśmy do wniosku, że to już jest czas i musimy założyć coś, co dzisiaj się nazywa i nieźle i bardzo fajnie działa, dyżurnet.pl, czyli jakby specjalny rodzaj też poniekąd certu, tak? To się nazywają hotline, tak? Bo tak to projekt europejski zdefiniował, ale miejsca, gdzie można zgłaszać incydenty związane z naruszeniem dotyczącym nielegalnych treści, i wtedy było jasne, że musimy się tym zająć i że certy, które mają już blisko 30, bo w tym roku będziemy obchodzili 2 listopada, będzie 30 lat, a nie, 2 listopada będzie od Maurice Worm, a 17 listopada będzie 30 lat od kiedy powstał pierwszy CERT na świecie, na Carnegie Mellon, no to CERTy mają najdłuższą historię, najwięcej doświadczeń i wspomagają każde inne obszary, które no, są powiązane w jakiś sposób z reagowaniem na incydenty. I tak jak kiedyś był ten z nielegalnymi treściami, to mi się wydaje, że teraz jest zdecydowanie czas na to, żeby to wsparcie i to współgranie dotyczyło właśnie infoopsu. I jesteśmy na dobrej drodze i trzeba to robić.
Tak, widzimy tutaj rzeczywiście przyszłość, chyba wszyscy jak tu siedzimy, że no nie da się tego rozdzielić. To już jest tak mocno powiązane, że każda operacja musi być przygotowana. Natomiast bardzo istotne...
Bardzo dobrze widać, jak środowiskiem informacyjnym można wpływać na decyzje zespołów, tak? Nie narzędziem, tylko informacją odpowiednio przygotowaną i wprowadzoną.
Oczywiście, nawet często jakoś potem tymi tak naprawdę fake newsami ktoś się posługuje w oficjalnych komunikatach, nagle wychodzą takie kwiatki. Natomiast jest sytuacja też taka, że co do tych operacji informacyjnych też się daje przewidzieć, o czym świadczy nasz ostatni grudniowy podcast na temat ataków na antydopingowe agencje, gdzie WADA rzeczywiście, i przewidzieliśmy to, że te ataki się na pewno powtórzą i bliżej olimpiady tym one ujrzą światło dzienne. No i faktycznie teraz dostajemy informacje o tym, że hakerzy dostali się do rozmów mailowych członków tego rodzaju agencji i je publikują w celu uzyskania jakiejś przewagi informacyjnej lub całej kampanii propagandowej, która ma być przeprowadzona.
Będzie to kierowane w stronę dezawuacji tych osób, które są opiniotwórcze w tym środowisku. To faktycznie.
Jak ktoś nas słuchał w grudniu, to wie, że o tym mówiliśmy. Jak nie, to ma możliwość odsłuchania tego u nas również na stronie. Było to bodajże 7 grudnia, teraz troszkę strzelam, ale to chyba 7 grudnia było upublicznione ta nasza rozmowa na ten temat.
No, wrócimy do tego tematu.
Pewnie wrócimy do tego tematu, natomiast nie wiem, czy chcecie jeszcze dodać coś o tych ćwiczeniach, czy...
Znaczy może tylko tyle, że to jeszcze raz powiemy tutaj, że to był z naszego punktu widzenia pilot. Tak, nie mamy wątpliwości, że to wymaga rozwoju, no i oczywiście my chcemy to rozwijać. Są tutaj plany pracy nad tym konceptem, tak, żeby takie ćwiczenie mogło być znacznie bardziej wartościowe. To wymaga jeszcze trochę pracy. Zrobiliśmy pilota, który moim zdaniem się bardzo fajnie sprawdził. Odbiorcy, uczestnicy, zarówno jak i organizatorzy, współorganizatorzy tego myślę ITU bardzo dobrze to ocenili, więc będziemy z pewnością kontynuowali.
Z większą ilością pułapek.
Kamil ma nieprzebrane ilości pułapek, także zawsze można na niego liczyć.
To akurat, co powiedzieliśmy, nie jest dezinformacja.
Tak, także bardzo wam serdecznie dziękujemy, że nas przychodziliśmy. Życzymy wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Nie zdążyliśmy tego złożyć jeszcze w poprzednim, natomiast teraz już życzymy tego, żeby ten rok był jak najbardziej udany i dla nas wszystkich bezpieczny. Zobaczymy, co nam przyniesie, ale optymistycznie patrzymy w przyszłość. Można nas słuchać z wielu źródeł, iTunes, można słuchać na YouTubie, można zerknąć przez stronę fundacyjną. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, chcielibyście, żebyśmy o czymś powiedzieli, zapraszamy do kontaktu z nami. Nie jest to trudno, łatwo nas znaleźć. Także to wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo. Moimi gośćmi był Mirosław Maj i Kamil Basaj. Także dziękuję uprzejmie i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.